Witam na antenie Radia Maryja panią Annę Ostrowską, rzecznika Ministerstwa Edukacji Narodowej. Halo?
Halo, witam serdecznie.
Witam. Pani rzecznik, po pierwsze, kilka spraw mamy oczywiście. Po pierwsze, podpisanie rozporządzenia o podstawie programowej dotyczących szkół branżowych wykształcenia w zawodach. To jest nowa rzecz. Prosimy o kilka słów, bo to ona już wejdzie od najbliższych, już po wakacjach, nowego roku szkolnego, tak?
Tak jest. Bardzo dziękuję za zainteresowanie tą kwestią, bo faktycznie dużo się mówi o rynku, o dostosowaniu nauki, czy właściwie wiedzy, którą uczeń zdobywa po szkole, do tego, jak wygląda rynek pracy. I tu w odniesieniu do szkół kształcących w zawodach mówimy w tej chwili o podpisaniu rozporządzenia, które mówi o podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. I faktycznie dziś zostało podpisane takie rozporządzenie. To jest efekt prac wspólnie z pracodawcami, kiedy mówiliśmy o tym, że właśnie wspólnie z przedstawicielami różnych branż przygotowujemy nowe podstawy programowe, tak aby one były adekwatne do tego, co się dzieje na rynku. Nie może być tak, że uczeń kończący szkołę nie potrafi potem odnaleźć się w realnym miejscu pracy.
Żeby tak szkoła nie kształciła bezrobotnych, krótko mówiąc.
To prawda, tak, jak najbardziej. I też kto mógłby być najlepszym ekspertem i najlepszym doradcą, jeśli chodzi o rynek pracy i przyszłych pracowników? A no właśnie pracodawcy, przedstawiciele różnych branż. I tu mówimy o tym, że rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów. To daje nam 32 branże. I też nowa podstawa programowa różni się od tej dotychczasowej, przede wszystkim tym samą strukturą i zakresem treści. To znaczy mówimy o tym, że zarówno jest ona transparentna i przejrzysta, jest dostosowana dla ucznia, jak i dla nauczyciela, ponieważ uczeń może poznać wymagania, które będą mu potrzebne na egzaminie zawodowym, a natomiast nauczyciel ma jasno określone wymagania, które pomogą mu właśnie w opracowaniu kryteriów oceniania. I co ważne, to rozporządzenie dotyczące podstawy programowej jest efektem wprowadzonej reformy kształcenia zawodowego właśnie w zakresie programowym, bo już od 2017 roku razem z pracodawcami przygotowywaliśmy nowe podstawy programowe i po konsultacjach, po licznych spotkaniach z ponad 1000 przedstawicieli pracodawców uzgodniliśmy, czego tak naprawdę powinna uczyć szkoła prowadząca kształcenie w zawodach. I chociażby wynikiem tych rozmów są na przykład wprowadzone nowe zawody takie jak technik programista, monter jachtów i łodzi, czy pracownik pomocniczy gastronomii. Realne zadania, realne zawody, które przekładają się w klarowny sposób na te zapotrzebowania rynku. I oczywiście mówimy też o tym, że nowa podstawa programowa to jednocześnie wzmocnienie drożności systemu. To znaczy mówimy o tym, że uczeń kształcący się w danym zawodzie ma możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji w zakresie umiejętności pokrewnych. Chociażby mówimy o tym, że technik informatyk może zdobywać dodatkowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci lub też programowania. Na przykład kelner może nabywać umiejętności barystyczne, a uczeń, który kształci się w zawodzie poligraficznym, może na przykład przygotować się do modelowania 3D. I tu faktycznie pokazujemy, że są to zawody, są to umiejętności, które są bardzo bliskie, właściwie odpowiadają na zapotrzebowania nowego rynku pracy, są przygotowaniem do tych zawodów, które właściwie jeszcze może za chwilę pojawią się już w przestrzeni na rynku pracy i są już przygotowaniem do tych nawet nowych zawodów.
A to oznacza, że niektóre zawody też nam zanikają, czy zanikły w tej nowej programie podstawowej, już ich nie widać. Czy są też takie zawody, które będą już schyłkowe?
My mówimy o tym, że dzięki wsparciu ze strony pracodawców i faktycznie tej bliskiej współpracy z nimi, to są zawody, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. I te 215 zawodów, o których mówi rozporządzenie, to faktycznie te zawody, które są ujęte przez pracodawców jako te niezbędne. Oczywiście szkoły kształcą w różnych zawodach i te zawody mają swoje odzwierciedlenie na rynku pracy. Natomiast tu bliska współpraca z pracodawcami i faktycznie to czuwanie nad tym, aby podstawa programowa była odniesieniem do tego, co się dzieje na realnym rynku pracy, jest niezwykle cenne.
A ponieważ rynek pracy jest czymś bardzo dynamicznym, czy ten kontakt ministerstwa i pracodawców będzie trwał nadal, czy to będzie jakoś interaktywne cały czas, weryfikowane na bieżąco?
Oczywiście rozporządzenie jest dokumentem, który zakłada zmiany, natomiast w tej chwili to rozporządzenie, które mówi o podstawach programowych w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, wejdzie w życie, czy właściwie te przepisy będą miały zastosowanie od roku szkolnego 2019-2020, czyli już od września uczniowie w klasie pierwszej branżowej szkoły pierwszego stopnia będą uczyli się według tej podstawy programowej, o której mówi rozporządzenie. Natomiast ono też dotyczy roku szkolnego 2020-2021 w semestrze pierwszym branżowej szkoły drugiego stopnia. I to też, mówię, to jest cenne ze względu na to, że pracodawcy mieli tu swój olbrzymi wpływ, za to bardzo serdecznie dziękujemy i to dzięki nim możemy mówić o nowoczesnych podstawach programowych, takich, które są dostosowane do potrzeb rynku pracy.
I pani rzecznik, kwestia druga, nowelizacja karty nauczyciela, bo prace trwają nad tym, temat bardzo ważny, choć nie jest to teraz przycisk ten wątek, ale prace trwają i jak to wygląda?
Jak najbardziej, zgodnie z deklaracjami minister Anny Zalewskiej, mamy już gotowy dokument, projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela i to jest o tyle ważny dokument, który realizuje porozumienie zawarte z Solidarnością, z Oświatową Solidarnością. Przypomnijmy, że...
Ale dotyczy wszystkich nauczycieli, domyślam się.
Oczywiście, tak? Jak najbardziej, tak. Mówimy o tym, że zapisy w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczą przede wszystkim zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli od września tego roku. To, przypomnijmy, przyspieszona podwyżka, ponieważ mówimy o około 10% zwiększonego wynagrodzenia dla nauczycieli już w tym roku. W sumie w tym roku do nauczycieli trafi zwiększone wynagrodzenie w wysokości około 15%. Natomiast od września otrzymają oni już większe pensje o te 10%. To jest jedna ze zmian. Kolejną zmianą jest zagwarantowanie 300 zł dodatku za wychowawstwo dla tych nauczycieli, którzy pełnią funkcję wychowawcy. To też ukłon w kierunku potrzeb nauczycieli, ponieważ mówimy o tym, że w danej gminie, w konkretnych gminach te różnice w kwestii wynagrodzenia tych dodatków za wychowawstwo są bardzo duże. To potrafiły być rzędu kilkuset złotych różnice w wypłaconym dodatku. W związku z tym chcieliśmy, aby te kwoty były ujednolicone, natomiast i nie były niższe niż 300 zł. Natomiast te samorządy, które wypłacają te dodatki w wyższej wysokości, oczywiście mogą to robić nadal, natomiast to nie mogą być kwoty niższe niż 300 zł. Mówimy również o tym, że nauczyciel, który startuje w zawodzie, dostanie 1000 zł wypłaty jednorazowej właśnie takiego dodatku na start. I to też ma zachęcić młodych ludzi do wybierania zawodu nauczyciela. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby dotyczące wynagrodzeń nauczycieli są dużo większe. Natomiast też pokazujemy ścieżkę dochodzenia do pewnych też kwot i do pewnych, do zwiększenia wynagrodzeń. To ważne, ponieważ to porozumienie zostało podpisane wspólnie z jednym z reprezentatywnych związków oświatowych, nauczycielskich, z Solidarnością, ale będzie dotyczyło wszystkich nauczycieli. Także wszyscy nauczyciele już od września będą mogli otrzymać 10% podwyżki. W sumie od kwietnia ubiegłego roku, przez ten rok, który mamy w tej chwili, to będzie ponad 20% podwyżki.
Panie rzecznik, a jak przebiegają, bo nie sposób o to nie zapytać, rozmowy tego tak zwanego okrągłego stołu edukacyjnego? Jak to wygląda obecnie? Gdzie, na jakim etapie są te rozmowy?
Właśnie my jesteśmy na etapie trzeciej tury rozmów, które miały miejsce w tamtym tygodniu. Spotkaliśmy się znów w gronie ekspertów i te rozmowy dotyczyły najpierw sesji panelowej, kiedy to pod auspicjami pana premiera mogliśmy porozmawiać na temat bieżących spraw w konkretnych grupach tematycznych, to znaczy rodzice, nauczyciele, nowoczesna szkoła, jakość w edukacji i uczniowie. To były te bloki tematyczne, o których rozmawialiśmy. Następnie uczestnicy tej dyskusji rozeszli się już do prac w podstolikach. Każdy z tych podstolików ma swojego koordynatora w postaci wiceministrów i pani poseł Teresy Wargockiej. I te grupy mają za zadanie wypracowanie konkretnych rozwiązań, konkretnych pomysłów. Wiele wątków pojawia się podczas tych rozmów. Wiele też pojawia się takich kwestii wyjaśniających, bo okazuje się, że sami uczestnicy Okrągłego Stołu z wdzięcznością przyznają, że wiele z tych pomysłów, które zgłaszają przy okazji rozmów przy Okrągłym Stole, to rozwiązania, które albo są realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, albo już zostały zrealizowane. Zatem mówimy o tym też, o pewnej roli edukacyjnej, tak aby pokazywać te rozwiązania, te kwestie, które już zostały przez nas wdrożone. To bardzo ciekawe, bardzo merytoryczne rozmowy, za które serdecznie dziękujemy, i też sam pomysł, sama inicjatywa zorganizowania takich dyskusji w formacie Okrągłego Stołu to niezwykle cenna inicjatywa, która pozwala na to, aby przy jednym stole w jednym momencie mogły się zebrać różne grupy, różne osoby reprezentujące różne grupy zainteresowane systemem edukacji i wymienić się poglądami, wymienić się niezwykle cennymi uwagami, które dotyczą zmian w systemie edukacji. Bo mówimy o tym, że w tej chwili rozpoczynamy kolejny etap zmian, które będą kontynuacją tej reformy edukacji, która się zadziała.
Czy możemy mówić o jakimś terminie końcowym tego Okrągłego Stołu, czy to jeszcze za wcześnie, żeby takie terminy podawać?
Planujemy, aby kolejne rozmowy odbyły się jeszcze w tym miesiącu, natomiast cały czas te rozmowy, te dyskusje trwają, one są niezwykle interesujące i właściwie zarówno uczestnicy, jak i koordynatorzy tych podstolików są niezwykle zainteresowani tym, aby te rozmowy trwały i aby po prostu omawiać kolejne kwestie, które się pojawiają podczas tych rozmów. Także myślę, że na razie ciężko określić zakończenie tych prac, zarówno podstolików, jak i rozmów w sesjach plenarnych. Natomiast jak najbardziej nas to interesuje, aby te rozmowy mogły trwać, aby wnosiły taką nową jakość do tych zmian, które będą planowane.
O terminach nie mówimy. A co z wielkimi nieobecnymi? ZNP, FZZ, nadal wielcy nieobecni, czy bardziej obecni troszkę?
Powiem tak, że pan premier, który jest inicjatorem Okrągłego Stołu i tych rozmów w ramach Okrągłego Stołu, za każdym razem zachęca do udziału i oczywiście przedstawiciele ministerstwa, tu z minister edukacji narodowej panią Anną Zalewską, zachęcamy do udziału przedstawicieli związków zawodowych, które nie biorą udziału do tej pory w tych rozmowach. I oczywiście to zaproszenie jest stałe. Chcemy, aby każdy uczestnik rozmów dotyczących systemu edukacji mógł w nich uczestniczyć. I oczywiście jak najbardziej Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Forum Związków Zawodowych to są ci przedstawiciele, to są przedstawiciele tych instytucji, których chcielibyśmy widzieć podczas rozmów w formacie Okrągłego Stołu. Natomiast do tej pory przedstawiciele tych instytucji z naszego zaproszenia nie skorzystali.
Bardzo dziękuję pani rzecznik za ten komentarz. No i ciekawe rzeczy dzieją się w oświacie, jak tu słyszymy. Życzymy, aby wszystko przebiegło, to wcielanie tych decyzji, jak najpłynniej w życie.
Bardzo dziękuję i kłaniam się do usłyszenia.
Kłaniam się również, a naszym gościem była pani Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej.